Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.
Nasze stare hasło. Od Ryk do Braniewa, a być może i do Kaliningradu, jeżeli droga rosyjsko agencja wywiadowcza, słuchasz nas od czasu do czasu, wyślij nam subtelny sygnał, broń Boże, w formie nowiczoka. Witają Państwa weseli i szczęśliwi z tego powodu, że mogą sobie pogadać razem. Łukasz Jasina w Warszawie.
I Łukasz Adamski w Olsztynie, który zawsze jednak boi się tych Rosjan, jakby zbyt blisko byli, więc tam, bo ty tam, wiesz, możesz tam mówić, o Rosjanie, zróbcie to i tamto, ale wiesz, ja mam najpierw przerąbane przed tobą jeszcze.
Kochany, najpierw będą bombardować mosty na Wiśle, a sam dobrze wiesz, że mieszkam jakieś 200 metrów od najważniejszego warszawskiego mostu, bez ujawniania miejsca lokalizacji. Państwo sobie sami to odkryją. Tak. Dużo się dzieje i dzisiaj taki chyba nam trochę wyjdzie Lucky Luke. Proszę Państwa, w tytule naszego filmu jest o filmie i nie tylko i dzisiaj będzie dużo tego nie tylko.
Znaczy, będą dwa nowe seriale na dwóch platformach streamingowych, więc na pewno będzie filmowo. Będzie też popkulturowo, bo debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych była bardziej popkulturowa niż polityczna. Ale zacznijmy od tego, że prezydent Trump w piątek ogłosił, że on i Melania Trump jednak zarazili się koronawirusem. Zarazili się od współpracowniczki Donalda Trumpa, która już dzień wcześniej okazało się, że ma. To jest jego taka najważniejsza współpracowniczka, pani Hicks. No i cóż, no ja się teraz zastanawiam, czy Donald Trump, drogi Łukaszu, nie zaraził Joe Bidena, a jeżeli zaraził, to czy ci dwaj panowie 74-78 lat nie wylądują, miejmy nadzieję, że nie, pod respiratorami i może jednak o prezydenturę będzie walczyła pani Kamala Harris i jednak pan Mike Pence.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przy okazji przypominam państwu, że za dwa tygodnie już niecałe chyba za dwa tygodnie kolejna debata prezydencka i zastanawiają się w tej chwili pewnie sztaby, jak to zrobić, bo pierwsza debata przez Zooma to byłoby coś. My tutaj się trochę z Łukaszem podśmiewamy, bo na razie, na szczęście, jeszcze cała ta sytuacja jest taka trochę pełna śmiechu, ale nie jest to nic wesołego. Obydwaj panowie, co jest często podkreślane, są już panami w bardzo podeszłym wieku, ale tego wszystkiego są w grupie ryzyka. My w tym momencie trzymamy rzeczywiście kciuki i za Donalda Trumpa, i za Joe Bidena, bo trzeba trzymać kciuki za to, żeby byli zdrowi. O samej debacie powiem państwu więcej. Pojawiły się już niestety w internecie w ciągu ostatnich dwóch dni, od momentu, kiedy została ujawniona ta informacja, liczne hejty pod adresem dwóch kandydatów. Notabene Stany Zjednoczone się pod tym względem w ogóle chyba od Polski nie różnią, albo nawet jest gorzej. Ale to byłaby wielka i straszna sytuacja, gdyby wielkie światowe mocarstwo zostało porażone przez tego ciągle nieznanego wroga. No ale Łukaszu, o tym sobie jeszcze porozmawiamy w wejściu popkulturowo-amerykańskim. Ale na świecie dzieje się na szczęście także trochę innych rzeczy, nie tylko amerykańska debata prezydencka i nie tylko Waszyngton za zamkniętymi bądź otwartymi drzwiami.
Tak, Hollywood nadal pożera własny ogon. No i okazało się, że powstanie film o powstawaniu filmu Ojciec Chrzestny.
Tak jest.
I tak, co jest ciekawe, reżyserem jest Barry Levinson, czyli no wybitny skądinąd reżyser.
Sam jest w zasadzie laureatem Oscara już to już 30 lat temu za Rain Mana. Film bardzo wybitny. Może nie tak wielką klasykę kina jak Ojciec Chrzestny, ale klasykę kina. Co jest ciekawe, zresztą ja osobiście uważam, że jedyną osobą predysponowaną do nakręcenia filmu o tym, jak powstał Ojciec Chrzestny, jest Francis Ford Coppola.
Francisa Forda Coppola ma zagrać Oscar Isaacs.
Ulubiony aktor latynoski.
Isaac. Natomiast Jake Gyllenhaal wcieli się w Roberta Evansa, tego legendarnego producenta, który to stoi nie tylko za Ojcem Chrzestnym. No właśnie, bo Evans zupełnie inaczej wyglądał. No ale wiesz, no może Gyllenhaal...
A Isaac jest bardzo przystojnym, dość szczupłym mężczyzną. Ciekawe, jak oni z niego zrobią Coppola. No dobra, zdarza się.
Ja, ale wiesz, może Coppola był szczupły, kiedy kręcił Ojca Chrzestnego.
Nie, stanowczo nie, przyjacielu. Będą musieli utyć tego. Francis Ford Coppola zawsze na szczęście był taki sam. To jest wysoki, zwalisty, twardy, stabilny mężczyzna. Podobno takim się też bardziej ufa. Myślę, że to mogło mieć znaczenie przy Ojcu Chrzestnym. Bardziej ufano jemu na przykład niż takiemu szczupłemu Spielbergowi drobnemu. Natomiast Coppola... No Isaac putyje, ale wiesz co, to jest coś niesamowitego. Wiemy już, kto zagra Pacino, Duvala, Brando, całą resztę, czy jeszcze nie bardzo?
No, nie mogę się dokopać do tej informacji, więc tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, czy w ogóle jacyś aktorzy będą grali właśnie tych innych aktorów. Natomiast, wiesz, to jest kolejna produkcja, gdzie pojawia się legendarny już Robert Evans, bo Ben Affleck okazuje się, że będzie kręcił film o kręceniu filmu Chinatown.
Matko Boska! Rafale Zawierucho, książka. Rafale Zawierucho, czy Hollywood już dzwonił?
Jest taka książka, którą zresztą jestem w trakcie lektury, The Big Goodbye, Chinatown and the Last Years of Hollywood.
I też czytałem, Łukaszu.
Tej książki, tak, i na podstawie tej książki powstanie film o tym, jak powstawało właśnie Chinatown. Nie wiadomo, kto zagra Romana Polańskiego, nie wiadomo, kto zagra Faye Dunaway, nie wiadomo, kto zagra również Jacka Nicholsona.
Jacka Nicholsona podrobić umie wyłącznie Jim Carrey, ale o tym sobie, o nim sobie porozmawiamy później, bo on w tej chwili będzie podrabiał Joe Bidena w SNL-u. To jest niesamowite, słuchaj. Trzeba było aż śmierci Roberta Evansa, żeby zainteresować się ponownie jego niesamowitym, wspaniałym, wielkim życiorysem, wielkim pójściem do góry. To był życiorys porównywalny z awansem tych wielkich mogułów filmowych, upadkiem, próbą powrotu. To jest, proszę państwa, człowiek, który odpowiadał za produkcję od Dziecka Rozmary przez wszystkich ojców chrzestnych Chinatown aż do Cotton Clubu Francisa Forda Coppoli. Wielki, wielki, ciekawy człowiek. I jeżeli zaczynamy robić w tym momencie filmy o produkcji Ojca Chrzestnego i Chinatown, to jest prawie 50 lat po realizacji tych filmów, mimo tego, że reżyserzy jeszcze obydwaj żyją, a do tego wszystkiego żyje jeszcze większość obsady, to znaczy, że to się stało już taką cholerka jasna klasyką, jak ten złoty wiek Hollywoodu z lat 30.
Ale wiesz, bo to jest, bo tak, no oczywiście Evans był kim był i to jest legenda Hollywood, jego w ogóle pamiętniki, ja polecam
państwu. Za dużo też heroinki trochę było po drodze.
Tak, tak, ale są, jego pamiętniki są fantastyczne, bo są bardzo niepoprawne, jeszcze szczególnie jak kupicie sobie audiobooka, którego on sam czytał, ale wiesz, powstał o nim film w 94 roku, autobiografia.
Ale niestety sterowany przez niego samego. Pamiętaj, że to jest jednak pewna drobna różnica, kiedy osoba żyjąca ma wpływ na swoją biografię, a kiedy nie ma. Pamiętasz film o Eltonie Johnie, który jednak był konsultowany z samym Eltonem Johnem? No to jednak nie zawsze pomaga.
A mimo wszystko Rocketman był lepszy niż Bohemian Rhapsody, który produkowali członkowie Queen.
Tak jest. Bo jeszcze gorszą cenzurą nie jesteś ty sam, ale czasem twoi przyjaciele, twoja rodzina, oni mają jakieś wyobrażenia na twój temat.
Ale ja się, wiesz, zastanawiam, po co? To znaczy, czy my naprawdę chcemy oglądać filmy o powstawaniu innych filmów? Okej, możemy oglądać, tak jak satyry na Hollywood, tak? Ale czy chcemy oglądać, jak powstało
się Kolego Adamski, skoro zaczęliśmy o tym mówić zaraz po Trumpie i koronawirusie, to znaczy, że chcemy, przynajmniej ja i ty chcemy i zakładam się z tobą, o co chcesz, a nawet z twoją małżonką jeszcze się mogę założyć, że obejrzymy to z wielką radością, z wypiekami na twarzy i jeszcze będziemy to omawiali w Lucky Luke, o ile Bóg da nam ten program jeszcze ileś lat prowadzić. Istnieje jakaś grupa, która na pewno ten film obejrzy, a jak nie, to się sprzeda za przeproszeniem na platformach. Bo ilość kinomanów, ludzi fascynujących się tym wielkim Hollywoodem jest duża. Ale tu przechodzimy do rzeczy moim zdaniem bardzo ważnej i która nam już zahacza tego naszego dzisiejszego Lucky Luke'a we współczesności. Bo my, jeżeli się robi filmy o wielkich klasykach, przywraca jakoś te wielkie klasyki w formach mniej lub gorszych lub lepszych remake'ów, to oznaka, że my bardzo chcemy wielkiego kina i wielkiego Hollywoodu ponownie, ale za grosz go nie mamy.
Ja też się zastanawiam, wiesz, jak ten film o Ojcu Chrzestnym pociągnie Barry Levinson, mówiąc tak brzydko. Pamiętasz, on zrobił bardzo dobre dwie satyry. Fakty i akty to był jeden film właśnie o Hollywood, ale on jeszcze później zrobił taki film What Just Happened, co jest grane.
Tak, tak.
Dużo gorszy niż Fakty i akty, ale to była już zupełnie satyra na Hollywood z wielką obsadą. De Niro, Sean Penn, Bruce Willis, John Turturro, Robin Wright. I to był film w ogóle pokazujący te absurdy, które dzieją się w Hollywoodzie, więc on ma rękę do tego, chociaż ostatnio, no to jest taki czołowy biograf jednak Hollywoodu. Mm-hmm. Paterno, arcyoszust, tak? Świetne biografie.
Tak zwane HBO-wskie biopiki z Alem Pacino.
Tak.
To jest nawet, no. SNL się z tego nawet nabijał. Kogo jeszcze może zagrać Al Pacino w HBO-owskim filmie biograficznym?
No, w Arcyoszuście Berniego Madoffa zagrał Robert De Niro, chciałem podkreślić, więc no tak. De Niro zaczyna też wchodzić w ten
Madoff był trochę wysoki. Tak. No wiesz, to są jednak tak wielcy aktorzy, że oni w gruncie rzeczy po prostu też przy okazji całkiem nieźle zarabiają na tego typu roli. Tak zresztą kończyli wielcy aktorzy w latach 60., 70., 80. z tej poprzedniej epoki. James Stewart, Cary Grant, brali czasami naprawdę niezłe honoraria za drobną rolę rolę telewizyjną większe niż aktorzy, gwiazdorzy kinowi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Barry Levinson jest też jednocześnie, proszę państwa, jednak wielkim też kinomanem, kinofilem. Może nie tak znanym jak Scorsese, ale jednak. I myślę, że po prostu bardzo uwielbia Ojca Chrzestnego, więc będzie umiał to zrobić i czasem na klęczkach, i czasem nie na klęczkach. I zobaczymy przede wszystkim, czy się przy okazji nie pokłócą z Francisem Fordem Coppolą, czy ten nie będzie jednak uważał, że film został pokazany inaczej lub źle.
Bo zauważ, to też nie jest tak, że jakiś fan, który jest zakochany w Ojcu Chrzestnym, który wychował się na popkulturze, składa hołd swoim filmem, właśnie robiąc film o kręceniu tego arcydzieła światowego kina. No Barry Levinson, drogi Łukaszu, ma 78 lat, tyle ile Joe Biden. On jest chyba równolatkiem prawie z Francisem Fordem Coppolą.
Tak, choć karierę robił trochę później po prostu. Tak.
Więc on kręci film o tym, jak jego kumpel nakręcił inny film. Ja dlatego mówię, że Hollywood zaczyna pożerać własny ogon. No ale zobaczymy. Zobaczymy, kto Al Pacino zagra. To też jest bardzo ciekawe dla mnie.
Tak jest. Chociaż rzeczywiście a propos tego, co mówiłeś na początku, mogą to tak zagmatwać scenariuszowo, zawinąć, że to będzie okres przedprodukcyjny. Chociaż nie da się tego okresu przedprodukcyjnego pokazać właśnie bez dyskusji na temat tego, czy ten nikomu nieznany nowojorczyk Al Pacino ma zagrać, czy też nie ma zagrać. Więc zobaczymy. Co my tam jeszcze mamy w Hollywoodzie?
Polecam państwu, ja właśnie nie wiem, czy to wydanie jeszcze jest dostępne, Ojca Chrzestnego na DVD. Kiedyś taki box był jeszcze na DVD, nie na Blu-rayu, gdzie były no absolutnie fantastyczne dodatki, praca z planu, ale również casting. I tam na przykład na tym jest ten jest klip, który też chyba na YouTubie można znaleźć, jak Robert De Niro stara się o rolę Sonnego Corleone w pierwszej części Ojca Chrzestnego. Coppola nie obsadza De Niro, uważając, że De Niro zbyt dobrze gra Sonnego Corleone i przyć mi Al Pacino jako Michaela Corleone i później obsadził oczywiście Jamesa Cana w roli Sonnego, a sam De Niro dostał rolę Vito Corleone młodego w Ojcu Chrzestnym 2, jego pierwszy Oscar. Więc tam no, jest kopalnia wiedzy, ale taka, wiesz, taka kopalnia dla kinomanów. Ja się zastanawiam, czy widz, który nie jest kinomanem, wyciągnie coś z tego filmu dla siebie. No ale zobaczymy.
Wszystko tak samo jestem wyciągnie, bardzo ciekaw, bo wszystkiego się dowie.
Tego filmu Chinatown. Wiesz, no ja naprawdę jestem zafascynowany tym, kto zagra Romana Polańskiego. Wątpię, żeby Zawierucha jednak obsadzili. Z całym szacunkiem dla Zawieruchy, którego lubimy, pozdrawiamy, w Gdyni go poznaliśmy na festiwalu, na różnych imprezach.
Uroczy człowiek, ale jednak, nie najgorszy aktor.
Tak, ale jednak chyba no, tego Polańskiego ktoś większy powinien zagrać w tym filmie.
It should be a great actor, but very small. No, to był niemiecki akcent, ale to już chodzi prawie do Trumpa. Proszę państwa, odrobina muzyki. I myślę, że ona znakomicie wprowadzi państwa w ten jakże dziwaczny nastrój, który panuje w Stanach Zjednoczonych.
I learned a lot. And I learned that I learned a lot. Anyway, Bo is associated here. Anyway, the point I want to make is I learned so much. I learned so much. I learned
black, white, all colors, all backgrounds, but I mean,
come on, man.
Men, women, gay, straight, everyone deserves a shot.
You know, come on, man.
You know the thing.
You know what I mean?
You know the thing.
You know what I mean?
Come on, man. What I have to do is I have to continue talking about the things.
Come on, man. I came down here because I remember the first bumper sticker I saw. I learned that I got hairy legs that turned blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again. So I learned about kids jumping on my lap, my butt kids jumping on my lap.
Oh, I'm in trouble.
What are we, nuts?
Dead.
You know.
Come on, man.
Give me a little break here. Get a life.
Taking cocaine or not?
What do you think, huh?
Come on, man.
Black, white, all colors, all backgrounds,
what I mean.
Come on, man.
Men, women, gay, straight, everyone deserves a shot.
You know.
Come on, man.
You know the thing.
You know what I mean?
You know the thing.
You know what I mean?
Come on, man.
You have a problem figuring out what you're for me or from, and you ain't black.
Come on, man.
The corn pop was a bad dude, and he ran a bunch of bad boys.
I can hardly wait to meet with that guy who is the stable genius.
Come on, man.
I am very willing to let the public judge my physical and mental my physical as well as my mental fitness.
Come on, man.
Poor kids are just as bright and just as talented as white kids.
Wealthy kids.
Come on, man.
I mean, come on. Take a look at the record.
I know a lot of weed smoke.
Come on, man.
Black, white, all colors, all backgrounds,
what I mean.
Come on, man.
Men, women, gay, straight, everyone deserves a shot.
You know.
Come on, man.
You know the thing.
You know what I mean?
You know the thing.
You know what I mean?
Come on, man.
Why the hell would I take a
fuck, bruh.
Ja się uśmiałem setnie, jak to odkryłem w internecie. Proszę państwa, w internecie na szczęście ludzie są czasami jeszcze ciągle bardziej dowcipni niż w oficjalnych systemach produkcyjnych i bardzo wiele rzeczy się tam dzieje, a zwłaszcza Donald Trump i Joe Biden chyba też czasami z uwagi na swój wiek, doświadczenie i różne lapsusy, które popełniają, dostarczają nam wszystkim dużo, dużo, dużo radości. Chyba i tak amerykańskie wybory prezydenckie są obecne w popkulturze bardzo, bardzo mocno, ale chyba dawno nie mieliśmy takiej przewagi tejże popkultury nad tym wszystkim politycznym, co w tym debatowym świadku się znajduje.
No, ja się uśmiałem z tej przeróbki, którą znalazłeś na YouTubie. Ja tam tylko czekałem jeszcze, żeby w tej przeróbce pojawiło się słynne come on, man, które bez przerwy Joe Biden wszystkim we wszystkich debatach mówi come on, man, z tym swoim południowym akcentem.
Który czasem ukrywa. Proszę państwa, bo to jest w ogóle specyfika. On jest z Pensylwanii, ze Scranton, ale senatorem jest z Delaware. To jest stan, taki stan południowy niewolniczy, który potem został w Unii, bo to w ogóle było bardzo skomplikowane. On jest takimi południowcami, nie będącymi do końca południowcami. A do tego jeszcze pamiętajmy, że Joe Biden jest katolikiem, co ciągle ma znaczenie we współczesnych Stanach Zjednoczonych.
No tak, i kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, a właściwie w tym tygodniu kończącym się, jak dzisiaj niedziela, chociaż nie, ja nie wiem, czy niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, czy ostatnim.
To zależy, czy rozpatrujesz to religijnie, czy rozpatrujesz to kalendarzowo.
Tak.
Polska komunistyczna zrobiła niedzielę ostatnim dniem tygodnia. W kościele dzisiaj było, że pierwszy.
Tak, więc w tym tygodniu, możemy powiedzieć, odbyła się ta debata pierwsza, organizowana przez telewizję Fox. No, okropna debata, wiesz, ja ją obejrzałem i złapałem za głowę i mówię, co się stało z amerykańską polityką? I wiesz, dobra, zejdźmy na momencik z Trumpa i z Bidena. Kiedy oglądałeś debaty, ja już nie mówię o najsłynniejszej debacie, tej pierwszej telewizyjnej debacie.
Której nie oglądaliśmy na żywo obydwaj panowie.
Której nie oglądaliśmy, ale w której to Richard Nixon i John Kennedy wystąpili, w którym to Nixon przegrał w telewizji, bo się bardzo pocił, w radiu podobno wygrał sondażowo.
Tak jest.
Ale wiesz, jakąkolwiek później debatę oglądaliśmy, George'a W. Busha i Ala Gora, no nawet tego Trumpa z Hillary Clinton, pierwsze debaty, to oni wszyscy trzymali się w jakichś takich ryzach, a teraz skończyło się tym, że najsłynniejszą częścią debaty to jest Joe Biden mówiący do Donalda Trumpa, shut up, man. Wiesz, jeżeli Joe Biden, demokratyczny polityk, mówi zamknij się do republikańskiego polityka, który znany jest z tego, że jest tym aroganckim, bezczelnym facetem, no coś się jednak stało z amerykańską polityką. Upada i Piotr Zaremba płacze i nie tylko my, i nie tylko on płacze.
I nie tylko on płacze, bo i my płaczemy, gdyż mamy obydwaj z różnych powodów sentyment do Stanów Zjednoczonych. Zresztą każdy na świecie musi mieć jakąś formę sentymentu lub zrozumienia Stanów Zjednoczonych. Ciągle najważniejsze państwo na świecie, co powtarzamy tu do znudzenia. To się już w 2016 roku, 4 lata temu zapowiadało. Pamiętaj, że tam Trump już przerywał, już łaził po tej scenie. To było bardzo dobrze też sparodiowane przez Aleka Baldwina w skeczu SNL-owskim, do którego warto wrócić, bo tak się tam czasami nagle pojawiał Hillary za pleców. To już było coś takiego. Tylko, że Hillary Clinton była tak rutynowaną witch, jak to niektórzy ją nazywali, osobą polityczką, Hillary Clinton po prostu, że się temu przynajmniej formalnie nie dała. A Joe Biden, i to jest też pewna rzecz, którą warto tutaj sobie przypomnieć, to jest polityk, który w gruncie rzeczy jest grzeczniejszą wersją Donalda Trumpa, ale gra w tą taką grę jak on. On też bywa bezczelny, też wiecznie przez swoją 50-letnią karierę potrafił wiele rzeczy chlapnąć. To nie jest to, co robi Donald Trump, ale ta debata pokazała, że Joe Biden się też znakomicie w tym świecie odnajduje. Czy to jest smutne i złe? Tak, bo to pokazuje, że wydarzenie telewizyjne, które miało zresztą służyć pokazaniu prawdziwych poglądów polityków, tego, czy oni się na czymś znają, pokazuje nam, czy oni się na czymś znają. I okazuje się, że oni się najlepiej znają głównie na tym, jak sobie przerywać, krzyczeć i podawać a la twitterowe bomoty. To straszne, bo to nie jest, wiesz, prezydent z całym szacunkiem Stalowej Woli, czy Hełma, czy Białegostoku, ale chociaż tam też jest dużo, tam jest bardzo dużo ciężkiej pracy, którą muszą tacy prezydenci wykonać, ale to jest polityk, który będzie w przyszłości odpowiadał za losy całego świata. A Joe Biden, przepraszam, proszę państwa, nie jest kimś, kto specjalnie dużo się o tym świecie zna, podał o Polsce, napisał tweet o Polsce, w którym za bardzo, że to się wyrażę, nie orientował się, co się dzieje. Donald Trump także tak miewa, niestety. To jest przerażające i ja się zaczynam tego bać momentami znacznie bardziej niż koronawirusa, którego być może nosicielem, bo w tej chwili jest na kwarantannie, jest prezydent Donald Trump.
No nie powiedzieliśmy jeszcze w tym naszym wstępie, że pojawił się zwiastun drugiego Borata.
Tak jest.
I tam ten film w ogóle się pojawi na Amazonie. I on ma też, i to jest taki film, w którym pojawia się taka scena już właśnie w zwiastunie, kiedy to Sacha Baron Cohen jako ten Borat trafia do jakichś Amerykanów, do jakichś takich konserwatystów na południu i pyta, czy bardziej większym zagrożeniem jest koronawirus, czy większym zagrożeniem są demokraci. I oni mówią, oczywiście demokraci są większym zagrożeniem, więc może ty masz rację, że w tej chwili Joe Biden byłby większym zagrożeniem, ale wiesz, Joe Biden zyskał, nie, i to nie bez racji, zyskał ten przydomek Sleepy Joe, śpiący Joe, który to Donald Trump mu przypisał na Twitterze, bo Donald Trump bardzo lubi w taki sposób obrażać oponentów. On o Elizabeth Warren mówił Pocahontas, tak?
O Hillary Clinton mówił straszne rzeczy, już nieco cytujmy. Już
tak,
nie cytujmy.
Bo Elizabeth Warren gdzieś kiedyś powiedziała w wywiadzie, że tam w jednej 32 jest Indianką, no to on ją zaczął wyzywać od Pocahontas. Ale zobacz, Joe Biden, który, no tak, ona później się okazało, że w ogóle nie ma tej krwi indiańskiej, przeprosiła za to, no ale Pocahontas zostało. Zresztą zauważ, on w tej debacie z Bidenem powiedział do niego, że gdyby to była Pocahontas, nie, że Pocahontas powinna wygrać z tobą, coś takiego. No ale, wiesz, cóż. Joe Biden miał być tym, który zostanie zmiażdżony przez Donalda Trumpa w tych debatach, bo Joe Biden to jest ktoś, kto źle sobie radził w prawyborach.
Tak.
Wygrał dlatego, że z jednej strony Amerykanie nie są gotowi na Bernie Sandersa i jego socjalizm. Z drugiej strony no, wygrał dlatego, że potrafił się odrodzić w pewnych momentach. Później był zamknięty.
Jest kimś, kogo znają. Słuchaj, jest też kimś, kogo Amerykanie znają. To jest jednak człowiek zasiadający na Kapitolu od 1972 roku. Był 8 lat wiceprezydentem. To jest ktoś, my to i w Polsce widzimy, kto nawet jak ma czasami negatywną rozpoznawalność, jest jednak tak zwanym złem rozpoznanym.
Tak, ale wiesz, też zauważ, że on przez ostatnie kilka tygodni siedział w tej piwnicy przez COVID-a. Wszyscy się z niego nabijali, no bo on nagrywał na tym Skype'ie, na Zoomie te swoje wystąpienia. Zarzucano mu, że on najprawdopodobniej musi jednak cały czas korzystać z promptera. No i Donald Trump przybrał taką strategię wyprowadzania go z równowagi podczas tej debaty. On właściwie zrobił to samo.
Na początku to się udawało przez pierwszych paręnaście minut.
Tak, i on zrobił to samo. Pamiętasz, to Joe Biden zrobił 8 lat temu Paulowi Ryanowi, który też ciągle mu przerywał, ciągle w niego uderzał.
Nie spoczyjmy Paulowi Ryanowi. Paul Ryan to nie jest fajny facet, stanowczy.
Tak, ale dokładnie to samo mu zrobił. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, no jednak Joe Biden dał sobie z tym radę. Wszedł w buty Donalda Trumpa, wszedł na jego pole, na jego boisko i nie przegrał. I wiesz, to, że nie został zmasakrowany, to, że nie padł na liny, nie padł na matę, nie był liczony, nie było knockdownu, nie było knockoutu, no to był tylko lockdown, no to wiesz, no to jednak pokazuje, że Joe Biden może wygrać te wybory prezydenckie, bo Trump musi go gonić w sondażach i jeżeli go nie zmasakruje w debatach, to on go nie dogoni w tych sondażach, moim zdaniem.
Oczywiście pamiętajmy o tym, że poza sondażami istnieje jeszcze potencjalnie bardzo duże ryzyko związane z wynikami wyborów korespondencyjnych. Ja zawsze typuję, że te wybory to się do stycznia nie skończą, ale zobaczymy. Masz szczęściowo rację. Joe Biden jednak jest nieodrodnym synem Stanów Zjednoczonych. Za co kochamy Amerykę? Za to, że jest taka jak trochę jak Polska przed rozbiorami w czasie rozbiorów. To znaczy Amerykanie są chowani na fajterów. Przynajmniej spora część z nich. I paradoksalnie Trump, Biden to jest jeszcze stare pokolenie ludzi, którzy dorośli w latach 60-tych, 70-tych, nawet jak przeżyli różne rzeczy przy okazji Wietnamu czy młodzieżowej kontrkultury. Chociaż w wypadku obydwu nie ma. Ani służyli Wietnamie obydwaj, ani nie wiadomo nic, aby którykolwiek z nich protestował jako z flower power gdzieś na amerykańskich kampusach. To jest też ciekawe, że z tego pokolenia Amerykanów urodzonych w drugiej połowie 40-tych wybory zawsze w końcu wygrywali ci, którzy na wojnę jednak nie poszli. Clinton i Bush. I teraz też tak jest. W każdym razie obydwaj panowie jednak są fajterami. Byli fajterami w życiu, byli fajterami w polityce, jak Joe Biden, bo Joe Biden wiele trudnych rzeczy w swoim życiu przeżył. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jemu zginęła prawie cała rodzina w wypadku swego czasu.
Syn zmarł na białaczkę.
On sam wychowywał swoje dzieciaki. Joe Biden pod taką twarzą wesołka, takiego irlandzko-amerykańskiego wesołka, bo on też bardzo mocno wpisuje się w taki stereotyp amerykańskich Irlandczyków, kryje wielkie fajterstwo. To nie był też, proszę państwa, Pidgeot w czasie urzędowania Obamy. On miał tam określone miejsce w administracji Obama, który jest strasznie dyktatorskim człowiekiem, może nie tak jak Trump, ale jednak nie był w stanie Joe'ego czasami opanować. Więc jest to fighter. Trump właśnie nie przyfajterzył. Trump był wręcz grzeczny, jak na możliwości Trumpa w czasie tej debaty. Nie wiem, co w tej chwili myślą sztaby. Ja myślę, że one mają większą zgryzotę związaną właśnie przede wszystkim z koronawirusem i tego, że nikt rozsądny nie będzie chciał się pisać na tą debatę za dwa tygodnie, bo ja myślę, że dziennikarze będą tego starali się unikać, ale myślę, że Trump być może pójdzie dalej, chciałby przyfajterzyć jeszcze mocniej podczas tej debaty. Jeżeli ona by się odbywała w Zoomie czy w innym Skype'ie, to tego już nie będzie tak czuć. Ludzie się nie są już tak w stanie denerwować jak podczas osobistego spotkania w studio, prawda, Łukasz? My też jeszcze fajniej byśmy to poprowadzili, gdybyśmy siedzieli naprzeciwko siebie.
Tak, tak. Myślę, że... No ale wiesz, prowadziliśmy naprzeciwko siebie i w telewizji fajnie, siedzimy tak. Koło siebie. W TVP Kultura zachęcamy państwa, też jesteśmy. W czwartki.
Tak, jesteśmy. Możemy się reklamować.
Jako Lucky Luke. Tak. Tak. Natomiast masz rację, że ta debata różnie może wyglądać. Szczególnie, że ta debata, o której ty mówisz, gdzie Donald Trump krążył tak jak taki rekin wokół Hillary Clinton, to jest taka specyficzna debata. Ja nie wiem, jaki to jest w telewizji debata, ale to jest debata, gdzie oni zawsze stoją. Pamiętasz, no,
odpowiadają teoretycznie na pytania ludzi, tak zwane town hall, czyli na pytania ludzi zgromadzonych, zwykłych obywateli. W Ameryce podobno nawet tego strasznie nie fałszują, tak jak trochę u nas. I to są rzeczywiście jacyś obywatele. To w St. Louis chyba było. Tak, i tutaj chyba też miała być taka debata, też jakoś formy selektywnej. I też nie sądzę, żeby się odbyła. Chyba, wiesz co, Łukasz, tak sobie w ogóle myślę, że te debaty to się nam już chyba nie odbędą.
No to jest bardzo ciekawe, ale wiesz, to po tej debacie były też takie głosy, że może nie warto robić kolejnej debaty. Mhm. Joe Biden swoje zyskał. Były też przed tymi debatami, podobno demokraci, którzy pamiętają, jak Biden fatalnie wypadał w prawyborach, nie chcieli w ogóle robić debat. I to, wiesz, to było przerażające, że amerykańska polityka zaczęła się upodabniać do Polski. My ostatnio mieliśmy zupełnie żenującą sytuację, kiedy to prezydent Polski i kandydat na prezydenta Polski z opozycji debatowali do pustych krzeseł w oddzielnych telewizjach. W Stanach do tego nie doszło. Fox zrobił swoją debatę, CNN, pewnie MSNBC by zrobiły swoje debaty. Natomiast teraz może się okazać, że tylko ta foxowska debata będzie tą jedyną. A to nie jest dobra informacja dla Donalda Trumpa, bo Trump nie wygrał tej debaty. Nie przegrał jej, ale jej nie wygrał. A on musi wygrywać, żeby jednak wygrać z Joe Bidenem. To jest też ciekawe. Ja bym chciał zapytać ciebie, jak ty myślisz, czy katolicy mogą przeważyć tym razem w Stanach Zjednoczonych, obaj kandydaci, zarówno Joe Biden. przepraszam bardzo, chrypka. Tak, zarówno Joe Biden, który jest katolikiem, bardzo takim otwartym, modernistycznym, jak to mówią, otwartym katolikiem, tak, czyli bardzo liberalnym. Czy on zgarnie głosy katolików, czy jednak Donald Trump, który moim zdaniem nie przez przypadek nominował do sądu najwyższego Amy Coney Barrett, matkę siedmioro dzieci, katoliczkę konserwatywną, czy uda się te głosy katolików zawsze dyskryminowanych w Stanach Zjednoczonych jednak zyskać.
Tak sobie o tym myślę i rozmawiałem o tym z różnymi znajomymi amerykanistami. Mam to szczęście w piśmie, że mam kolegów, którzy się na tym znają lepiej od nas nawet. Przepraszam, to nie miało tak zabrzmieć. I tak sobie myślę, że troszeczkę odpowiedziałeś na to pytanie. Chcący lub niechcący. Myślę, że ci otwarci, modernistyczni bez większego problemu zagłosują na Bidena, a ci trochę mniej otwarci, modernistyczni, to znaczy, że gorsi, proszę państwa, pamiętajmy o tym, nie zagłosują. Myślę, że to podział będzie przebiegał zupełnie inaczej. Absolutnie nie według solidarności religijnej. Gdyby to był rok 1061, tak jak wtedy, kiedy katolicy rzeczywiście zbiorowo zagłosowali na JFK-a, to tak. Ale wiesz, ci, którzy z zasady głosowaliby na Bidena, demokraci będący katolikami wykształconymi w tej religii, oni nie odczuwają potrzeby solidarności religijnej i głosują na Bidena raczej z uwagi na to, że właśnie jest demokratą i dowali Trumpowi. A wielu takich, dla których ważne są takie wartości, które reprezentuje pani sędzia potencjalna przyszła Sądu Najwyższego, zagłosowałby raczej na Trumpa. I to jest też kolejny dowód, że nie istnieją katolicy jako jedna grupa w Stanach Zjednoczonych.
Szczególnie, że wiesz, ja mam też takie wrażenie, że demokraci i sam Joe Biden, oni chyba uznali, że jeżeli Joe Biden wygra te wybory prezydenckie, to będzie tylko jedna kadencja. On będzie miał 82 lata, gdyby miał się ubiegać o reelekcję i dlatego jest obok niego Kamala Harris, młoda jednak kobieta, była prokurator generalna Kalifornii, fajterka, taki pistolet Partii Demokratycznej, niespodziewanie przegrała te prawybory właśnie z Bidenem. Ja byłem zaskoczony, kiedy rok temu jeszcze byłem w Stanach Zjednoczonych, to Widziałem ją na okładce The Rolling Stone Magazine, a to oznacza, że ona była szykowana na taką gwiazdę, która odbije z rąk Donalda Trumpa, jednak
przypominam ci, Łukaszu, że 4 lata temu, nie pamiętam już, która gazeta, chyba The People wydrukowała bardzo dużo egzemplarzy z Hillary Clinton na okładce i podpisem Madam President. No i musieli to wszystko przemienić.
No, Hillary Clinton jest, ma bardzo negatywny elektorat w przeciwieństwie do Kamali Harris. Ja myślę, że wiesz, Kamala Harris przejmie za 4 lata, jeżeli Biden wygra to ten Biały Dom.
Ale może to przejąć i bez wygranej Bidena teraz. Bo pamiętajmy, że za 4 lata też może wygrać wybory.
Tak. Chociaż myślę, że jako wiceprezydentka łatwiej to by było zrobić. Szczególnie, że wiesz, to też nie jest pewne, czy Biden, oczywiście życzymy mu jak najlepiej, ale czy Biden przetrwa pierwszą kadencję. Jak ja oglądałem Bidena w tej debacie, on nie był Sleepy Joe, ale wiesz, widać posuwający się wiek u niego. No, on naprawdę stał się dziadunem.
Nie uciekniemy przed tym, wszyscy. To jest
tak,
prawda.
Ale wiesz, ale Donald Trump, który jest tylko 4 lata młodszy od niego, on naprawdę jest takim żwawym politykiem, dlatego ja się boję, bo jeżeli ten Trump zaraził tego Bidena, nie daj Bóg, to myślę, że Trump z tego koronawirusa wyjdzie, a Joe Biden może mieć problem, żeby pokonać koronawirusa. No ale wiesz, to jest też pytanie, czy... Dobra, w porządku, nie ma teraz debaty Biden-Trump, ale będzie debata Mike Pence, pewnie Kamala Harris. Może to ta debata przesądzi, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
I tu akurat z pozycji faworytki startuje Kamala Harris, która jest osobą znacznie bardziej wygadaną. Mike Pence, przy wszystkich licznych zaletach nieznanych mi osobiście, ale na pewno je posiada, też notabene Irlandczyk i kiedyś katolik. To jest moja pierwsza skonwertyta chyba z katolicyzmów. Tak a propos różnych naszych zainteresowań. Mike Pence nie jest wielkim fajterem debatowym. Kamala Harris fajterką jest.
A ciekawe, jak mówiliśmy tutaj o tym Boracie, o drugiej części, ciekawe, jak Borat ustawi tutaj, wejdzie w tą popkulturę i politykę, bo
Borat
bo ten
jest
film się
bardziej
pojawi...
europejska sprawa. Czasem mam wrażenie.
Tak, ale Borat druga część pojawi się na Amazonie tuż przed wyborami, a tytuł tego Borata jest taki, może ty lepiej to przetłumaczysz ode mnie naszym słuchaczom, którzy nie znają do końca angielskiego tak dobrze. Tytuł jest taki: Borat. Gift of pornographic monkey to vice premier Michael Pence to make benefit recently dismissed nation of Kazakhstan.
Przekazanie pornograficznej małpeczki wicepremieru Pence, Jezu, nie wiem, to trzeba, wiesz, jakimś... Tu gratuluję tłumaczowi, jak to przełożył, bo to trzeba jeszcze z akcentem, wiesz, wypowiadać.
Tak. To
ale
jest
vice premier mi się podoba, vice premier.
Ale w tym zwiastunie Borata pojawia się Mike Pence, to znaczy, że Sacha Baron Cohen wbił się gdzieś na jakąś konferencję Mike'a Pence'a i Mike Pence jest w tym zwiastunie, więc myślę, że Mike Pence będzie ważną częścią jeszcze popkulturowego spojrzenia na to. Ale powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz, drogi Łukaszu, który zna się na polityce zagranicznej lepiej niż ja. Czy nie smuci cię to, że Stany Zjednoczone są już tak bardzo podobne pod tym względem do Polski, że krótko po debacie Trump-Biden okazało się, że CNN ogłosił, że Joe Biden wygrał tą debatę, uzyskując 60% głosów, natomiast Fox News ogłosiło, że Donald Trump dostał 60% głosów.
Polska!
Naprawdę, dwie Ameryki!
Polska trendseterem. Proszę państwa, a teraz gwoli odrobiny umilenia i przejścia w innym kierunku, odrobina Donalda Trumpa. You don't hear them talking about COVID. To be specific, COVID-19. That name gets further and further away from China as opposed to calling it the Chinese virus. Kung flu. The Chinese virus, Kung flu, the Chinese virus. Don't you understand, you dumb son of a bitch? Well, the Kung flu, the Chinese virus. Testing is a double-edged sword. They test and they test. People don't know what's going on. We got this, they got this. You do testing, you're gonna find more cases. So I said to my people, slow the testing down. You know what? We got another one over here. The young man's 10 years old. He's got the sniffles. Thank you, China. Send us the pill. Kung flu, the Chinese virus. Kung flu, the Chinese virus. Don't you understand, you dumb son of a bitch? Well, the Kung flu, the Chinese virus. Despite the fact that we have done a phenomenal job. He lied. I saved hundreds of thousands of lives. There was only one person that died. I ran for politics once, then I became president. Yay! You are so lucky I'm president. Okay. There's a limit to what we can achieve. I stand before you
than the Chinese virus. If I lose an election over that, you know what? This country's in big trouble. Big trouble.
Oh, what the fuck, bruh?
Donald Trump, kung fu. Najlepiej kiedyś mówił, proszę państwa, kung fu Keanu Reeves. On też mówił tak, kung fu.
Ale zobacz, zobacz, jeszcze wracając do tej debaty, zaraz przejdziemy, bo to jest fascynująca rzecz. Pamiętasz, jak Ronald Reagan debatował w 80 roku, w 80 chyba z Jimmy Carterem, tak?
W 80 jak najbardziej.
W 80 roku i wtedy jednym takim punchline'em Jimmy'ego Cartera załatwił mu po takim monologu długim Jimmy'ego Cartera. There you go again, powiedział dokładnie Ronald Reagan i tym go po prostu zupełnie rozwalił. No a dzisiaj Joe Biden mówi, zamknij się, jesteś klaunem. Zobacz, jak jednak upadła debata w ciągu tych 30-40 lat w Stanach Zjednoczonych.
Za najbardziej twardą taką, momentami hamowatą wypowiedź uchodziła ta z debaty Lloyda Bensona i Nella Quayle, czyli kandydatów na wiceprezydentów w roku 88. You are no Jack Kennedy. I to było czymś najmocniejszym. Ale to jest święta prawda, co powiedziałeś. Te kwestie upadają i ciężko będzie powrócić. Tak jak mężczyźni w pewnym momencie w 60-tych latach przestali nosić marynarki na co dzień i kapelusze i nigdy już do tego właściwie nie wrócili. Teraz jest to tylko elementem jakiejś mody dandysów. Boję się, czy to za kilkanaście lat kulturalne zachowanie będzie objawem bycia dandysem.
Noir, dzisiaj tylko noir, ale przejdźmy nie do noir, czyli pojedźmy
do
współczesności.
A dokładnie jakby nam niektórzy koledzy emerytowani z ETA powiedzieliby nam jednak do Baskonii.
Do Baskonii.
Do San Sebastian, tak. Dokładnie. Do San Sebastian i jego okolicy. Na HBO, proszę państwa, premiera dwóch odcinków, kolejne niedługo i nie możemy się doczekać z Łukaszem, bardzo dobrego hiszpańskiego serialu historycznego Patria.
Na podstawie książki Fernanda Aramburu. Ta książka też jest wydana na polskim rynku. No powiem ci, drogi Łukaszu, że jestem naprawdę, może nie, no wiesz co, nie, jestem chyba powalony nawet tym serialem.
Dzień dobry.
On naprawdę mnie zachwycił. Patria, opowiadający z jednej strony o, to znaczy dotykający tematu ety, czyli terrorystów baskijskich, o których my zapominamy, bo zawsze mówimy IRA, mówimy o różnych innych organizacjach terrorystycznych. 52 lata terroru, 864 ofiary. No, naprawdę duży problem w Hiszpanii przez lata. I ten serial, on nie opowiada całej historii ETA oczywiście, ale on na przykładzie dwóch zwaśnionych rodzin opowiada o tym konflikcie, o tej bratobójczej wojnie. Dramaturgicznie świetne. Mimo tego, że to nie jest serial, gdzie jakieś cliffhangery są, gdzie mamy jak w Gomorze różne krew się leje.
Tam w ogóle nie ma niczego takiego. To jest po prostu normalny serial w bardzo klasycznym stylu.
W bardzo klasycznym stylu, bardzo dobry serial, który ja ci już tutaj oddam zaraz głos, żebyś powiedział o całym kontekście, ale serial, który w ogóle wzbudził duże kontrowersje w samej Hiszpanii przez to, że HBO popełniło podobny błąd jak Netflix przy filmie Cuties i zrobiło naprawdę fatalną kampanię reklamową. HBO España, hiszpańskie HBO, dało taki plakat serialu Patria. Z jednej strony na plakacie jest bohaterka, która trzyma swojego męża zastrzelonego przez bojownika ETA, który umiera na ulicy i po drugiej stronie plakatu jest ten bojownik, ten albo nie ten, bo nie wiemy, jak się skończy ten serial, który leży na podłodze w celi, policjanci stoją wokół niego. No i wiesz, Hiszpanie powiedzieli zaraz, czy ten plakat chce nam zasugerować, że my zrównujemy kata z ofiarą, my zrównujemy terrorystę z ofiarą terroryzmu. Autor Aramburu, autor książki powiedział, że plakat narusza zasadę, którą narzuciłem sobie pisząc książkę. Nie trać z oczu bólu ofiar terroryzmu. Traktuj je z empatią i uczuciem, na jakie zasługują. Moim zdaniem serial właśnie to robi. Plakat trochę to zepsuł. Serial jest bardzo dobry, ale kontrowersje pozostały.
Serial jest bardzo, bardzo dobry. Idąc tym szerzej, wiecie, proszę państwa, my mamy w Polsce też taki świat. To znaczy, my też żyjemy w kraju, w którym przez wiele lat żyły wokół siebie, obok siebie rodziny zabitych i rodziny tych, którzy mordowali. Ja na przykład w Hrubieszowie chodziłem do szkoły z córką osoby, która robiła brzydkie rzeczy mojej rodzinie. i musieliśmy tak żyć. Bardzo mocno o tym zapomnieliśmy, mieliśmy takie 30 lat zasypywania tego, a teraz to tak troszkę też wychodzi. Wychodzi w bardzo karykaturalnych formach na lewicy i na prawicy. Mniejsza o Polskę, o niej sobie jeszcze porozmawiamy, Łukaszu, bo to jest jednak nasza wspólna ojczyzna. Ale łatwiej to się tak troszeczkę opowiada o tych sprawach, kiedy mamy zdystansowany temat, który nas bezpośrednio nie dotyczy. A Baskowie to jest kwestia nie dotycząca nas bezpośrednio. To jest niesamowita sprawa, to co się tam działo. Prześladowanie Basków przez wiele dziesięcioleci, ale też i to, że to jest relatywnie obok Katalonii najbogatszy fragment Hiszpanii, San Sebastian Pampeluna te rejony, nie licząc Madrytu. Generał Franco, który w roku 1939 po przejęciu władzy odebrał Baskom autonomię, prześladował ich przez wiele lat, to zaowocowało powstaniem chyba najmocniejszego po IRA terrorystycznego ruchu w Europie, który trwał przez wiele, wiele lat, mimo tego, że już demokratyczna Hiszpania, będąca dalej monarchią, ale kontynuującą to, co zrobił generał Franco, dała Baskom autonomię i to niemalże pełną autonomię wewnętrzną, nie wszędzie zresztą. San Sebastian to jest część zupełnie innej prowincji. To jest w ogóle dzieli rządzi. Dużo by tutaj opowiadać. Ta wojna tak naprawdę kończy się dopiero dekadę temu i ta wojna dzieliła po 75 roku już samych Basków. Dzieliła ich na tych, którzy chcieli żyć normalnie i dzieliła ich na tych, którzy chcieli walczyć. Częsty przypadek. My to mieliśmy też w Polsce w XIX wieku. Mieliśmy to w Polsce po II wojnie światowej. Czy iść na kompromis i budować od podstaw, czy też walczyć. Zwłaszcza w przypadku młodych ludzi to jest widoczne i w tym serialu świetnie pokazane. Bardzo, bardzo świetnie.
Tak, tak, bardzo dobrze pokazane właśnie w serialu. Tam to właśnie reakcja młodych ludzi, no organizacja ETA, tutaj przypomnijmy Baskonia i Wolność, tak można ją tak przetłumaczyć na nasz
po baskijsku.
Tak. I ten serial oczywiście pokazuje właśnie, jak ta ideologia, ta nienawiść wpływa na młodych ludzi, którzy się konfliktują, a powinni się ze sobą przyjaźnić, żyjąc na jednym blokowisku. Ale wiesz, samą ETA też jest tak, że no ona jednak oprócz, pierwszy akt terroru to 61 rok, to wykolejenie pociągu, później oczywiście zabicie premiera Luisa Carrero Blanco, no, człowieka
admirała w 73 roku.
Tak, od generała Franco.
Jechał na mszę do jezuitów. Jechał na mszę do jezuitów, oni to wiedzieli, bo Baskowie są dobrymi katolikami też.
Tak, no ale no dobrze, no i generał Franco oddaje władzę, znaczy oddaje władzę, umiera, więc system się kruszy i no, Carlos Bourbon wraca na tron.
Juan.
No i co? No ale ETA nie kończy swojej działalności, mimo tego, że nie ma
frankizmu. Bo w tej sprawie, jak ja powiedziałem przed chwilą, on się nie skruszył. To była reforma istniejącego systemu. Dopuszczono wszystkie partie polityczne, wypuszczono więźniów, ale dano Baskom autonomię, ale nie miało być mowy o niepodległości. To dalej miała być Hiszpania. I też tak było w Irlandii w 1921 roku. Jedni uznali, że te reformy im wystarczą, należy stworzyć baskijski rząd, budować baskijski język, przywracać tradycje, no i współpracować z rządem centralnym, odzyskać ile się może. Coś jak Królestwo Kongresowe też w Polsce w pewnym momencie. A młodzi zazwyczaj uznają, że trzeba dać więcej. Zwłaszcza młodzi z rodzin, w których nie wszystko jest bogato, stabilnie. Tam nieprzypadkowo, wiecie, rodziną ofiary jest rodzina bogatego biznesmena, który ma coś do stracenia i tej ETA płaci, a bojownik jest syn właściciela warzywniaka.
No właśnie, bo Patria pokazuje to, że ETA to była taka organizacja no niemalże mafijna, to znaczy oni terroryzowali przedsiębiorców, mówili, masz nam zapłacić okup, bo inaczej cię zabijemy.
PPS też tak robiło,
tego jest to zbudowane. No, wiesz, wchodzimy też tutaj, bo serial w ogóle Patria jest podzielony na takie dwie strefy czasowe. Mamy lata 90., początek lat 90. i mamy sytuację po roku 2005, kiedy to José Luis Zapatero te negocjacje z terrorystami podjął i jakaś forma rozejmu została ogłoszona w 2006 roku. Rozejm tak naprawdę zupełny, kiedy ETA złożyła broń, no to był rok 2011. I też w ten czas wchodzimy w tym serialu. No ale jednak ten serial pokazuje, że chyba te podziały nie zostały zasypane i dzisiaj one się gdzieś odradzają, mimo tego, że nie ma generała Franco, że rządzą socjaliści, rządzi lewica i to taka skrajna w Hiszpanii, a jednak te podziały wciąż gdzieś tam nie mogą być zasypane.
To jest bardzo uniwersalna prawda, którą mamy i w Polsce, bo rzadko kiedy daje się te podziały dobrze zasypać. One są często klajstrowane, maskowane różnymi frazesami o pojednaniu, maskowane różnymi frazesami o wspólnym życiu, ale rzadko kiedy daje się ludziom zadośćuczynienie, rzadko kiedy daje się sprawiedliwość. W bardzo niewielu wypadkach posadzono do więzień. Nie mówię tylko o Hiszpanii i Baskach. Tych, którzy za różne rzeczy odpowiadali. Ci, co zabijali, dla jednych są bohaterami, dla innych nie. My mamy taką rekonstrukcję historyczną teraz w Polsce, na Ukrainie, na Białorusi. Niemcom idzie to dobrze, bo oni starają się wszystko zapomnieć.
No właśnie, bo dlaczego my się nie dorobiliśmy, twoim zdaniem, takiej książki przekrojowej jak Patria? No bo zobacz, Patria to jest taka...
A dlaczego, Łukaszu?
W Hiszpanii? No
a właśnie. Na przykład Gazeta Wyborcza, którą zaatakuje najpierw, przed prawicą jeszcze, którą zaatakuje za chwilę, chwali książkę pani Kobolarczyk, bardzo dobrą, o Hiszpanii rozdrapywać rany, o ekshumacjach i odkrywaniu zwłok ofiar generała Franco, a przez długie lata walczyła z, mówiąc, że to jest niepotrzebne, z przypominaniem o mordowaniu ofiar komunizmu, ekshumacjach na Łączce w wielu miejscach w Warszawie. Bo my w
Polsce... obrona generała Jaruzelskiego, nie?
Tak, który jest jednak odpowiedzią, jest kimś bardzo podobnym do generała Franco i tym się od niego jeszcze różni, że generał Franco jednak nie pracował dla obcych potęg, plus reformował naprawdę gospodarkę. O.
Oddając Opus Dei zresztą, oddając ludziom z Opus Dei.
Tak, dzięki temu Hiszpania jest krajem bogatym i mogła potem pozwolić sobie na lewicowość, bo lewicowość, proszę państwa, jest lepsza w aplikowaniu w krajach bogatych niż biednych.
No tak, ale kiedy Patria, wiesz, kiedy Patria wyszła.
Dlaczego?
Na,
bo w Polsce wszyscy są zaangażowani. W Polsce, żeby napisać książkę przekrojową, trzeba się umieć zdystansować od tego, być prawdziwym historykiem, a nie sługą którejś z idei. Lewicowej, prawicowej, jak zwał, tak zwał. Aramburu nie był takim kimś. Nie służy idei.
No właśnie, krytycy nazwali jego książkę fenomenem społecznym i baskijskim katarzis. No a my wciąż tego katarzis nie mamy. Zobacz, jak przecież mogłaby u nas powstać jakaś wielka praca, wielki film, który by spojrzał, tak jak właśnie Patria, na różne postawy w czasie stanu wojennego choćby, tak? Mielibyśmy najróżniejsze postawy różnych ludzi.
Albo ci, chciałem powiedzieć za coś tam, ale nie używam takich słów, proszę państwa, z wyjątkiem cytatów na antenie. Dowalono by ci tak mocno każdej ze stron, żebyś się nie pozbierał. A reżyserzy, scenarzyści mają też dzieci do wykarmienia, proszę państwa.
No tak, to prawda, więc czekamy na coś takiego i tak się zastanawiam, czy mamy w ogóle jeszcze czas, żeby ruszyć drugi serial, czy skupiamy się tylko na tej...
Właściwie
na
mamy na tej, półtorej minutki, Łukaszu, więc Teheran, o którym chcielibyśmy państwu wiele powiedzieć, będzie za tydzień pewnie.
Będzie za tydzień, więc skupiamy się tutaj na tej Patrii i no, na serialu, który kolejne odcinki będą na HBO Go dostępne. No i wiesz, no, oglądając ten serial cały czas sobie tak myślę, dlaczego Hiszpanie potrafią, dlaczego my nie potrafimy. I to jest pytanie, czy tylko ten podział polityczny, o którym mówiliśmy w
czy
przypadku Donalda Trumpa
i inne formy impotencji intelektualnej.
No właśnie, bo to jest też pytanie, wiesz, czy my potrafimy przełamać tą niechęć do drugiej strony. Oczywiście w Hiszpanii, wiesz, ten podział polityczny też jest bardzo mocny, ale u nas on jest bardziej plemienny. Zobacz, rozmawiamy o tym, o czym rozmawialiśmy tydzień temu w przypadku filmu o Facebooku. I to jest chyba problem największy, że jeżeli nie pokonamy plemienności, nigdy nie zrobimy czegoś takiego jak Patria.
Tak, bo artysta musi być ponad plemienność. Inaczej jest tylko artystą swojego mecenasa, a każdy wybitny artysta powinien chcieć jednak w pewnym momencie wyjść spod bycia mecenasem i pod względem mecenasa i powinien chcieć stworzyć coś, co inni ludzie będą cenili bez względu na to, czy pisze o nich tak, jak chcą, czy nie. Proszę państwa, od Braniewa, Doryk, powoli zbliża się koniec naszej audycji i zgodnie z tym, co należy państwu przypomnieć, pragnę odnotować, że już za chwilę spłynie na Spotify i inne platformy nasz podcast. Będzie on jednak przede wszystkim dostępny na stronie Radia Dla Ciebie. W Radiu Dla Ciebie żegna państwa Łukasz Jasina.
I Łukasz Adamski. Zapraszamy na podcast i za tydzień zaczniemy od Teheranu i Agnieszka Holland pojawi się z jej nowym filmem, więc będzie fajna.
Szarlatan.
Tak, szarlatan i Teheran. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.